A może z tego miejsca zapytam, może ktoś chce podzielić się jakimś świadectwem wysłuchanej modlitwy, jakiegoś przeżycia, przeczytanego Bożego Słowa, coś, co w tym minionym tygodniu przeżył dzięki łasce Pana, miłości Pana. Jest taka możliwość, aby podzielić się. Proszę bardzo. Oto jestem z wami aż do skończenia świata, tak powiedział Pan. Jakaż to piękna obietnica, jakaż kosztowna obietnica przez Pana nam darowana. Jestem z wami, a więc nie pozostawię was, nie opuszczę was. To jest święte Boże Słowo. Kochani, kiedy czytamy Boże Słowo, patrzymy na pewne urywki Bożego Słowa, to w tym widzimy Pana Boga, słyszymy Jego głos. Apostoł Paweł w 2 Tymoteusza 3,16 napisał takie słowa: całe Pismo Święte natchnione jest przez Boga i jest pożyteczne do nauki, pożyteczne jest do wychowania, pożyteczne jest do poprawy i wykrywania błędów. Całe Pismo Święte. A więc Słowo Pana Boga jest natchnione i to Słowo Pana Boga jest pożyteczne. I tu nie ma jakiejś sprzeczności. To Słowo Pana Boga jest bardzo pożyteczne. I kochani, kiedy mamy możliwość tego doznawać, poznawać, przed chwileczką słyszeliśmy świadectwo Sabinki, która powiedziała dziś, parę, nie wiem, godzinę temu, może nawet nie, taką rzeczywistość przeżyła, kiedy Pan w namacalny sposób powiedział jej, pokierował i z tego miała pokój i radość. Tak, to co Pan Bóg czyni z nami, czy w nas, jest błogosławieństwem. I kiedy ja czytam Boże Słowo, mam różne sytuacje w swoim życiu, nie zawsze jest góra, nie zawsze jest pokój, radość, są mi niziny, są mi doliny, ale kiedy czytam Boże Słowo i kiedy Pan Bóg przez to Boże Słowo mówi do mnie, to jest coś najpiękniejszego, to jest coś najcudowniejszego, bo to znaczy, że dla Niego, dla Pana Boga jestem cennym i jestem drogim. I dlatego, kochani, dziś, no Pan położył mi na serce, abyśmy dziś popatrzyli na Pana Boga prawdomównego. Dla Pana Boga, który to, co powiedział, wypełniło się. Jesteśmy w czasie, kiedy się wypełnia. I to, co Pan Bóg powiedział, wypełni się. Bo Pan Bóg jest Bogiem prawdy. Słowa Jego są prawdą. I zdumiewające jest, kiedy patrzymy wstecz, gdzieś tam na zarania, kiedy Pan Bóg wstępował, kiedy Pan Bóg przychodził, kiedy Pan Bóg mówił, czynił, działał, zdumiewa nas to wszystko. Nie zawsze to było ku dobremu dla człowieka. I dziś, kiedy patrzymy na te wydarzenia, jak Pan Bóg się nie zmienił, że tak samo On swoją mocą działa. I dziś chciałbym, abyśmy popatrzyli na dwa takie wydarzenia ze Starego Testamentu, dla ludzkości można powiedzieć tragiczne, chociaż nie dla wszystkich. Pierwsze takie wydarzenie jest związane z Sodomą i Gomorą. Właśnie to, ten temat, to, że to, co Pan Bóg powiedział, to wypełniło się, wypełnia się i będzie się wypełniło. W przypadku tego miasta Sodoma i Gomora, w tej rzeczywistości, tam Boże Słowo wypełniło się co do joty. Jak do tego doszło? Jak stało się to wszystko? Czytamy o czymś takim, że w pewnym momencie Pan Bóg dał obietnicę dla Abrahama. On już był w podeszłym wieku, jego żona, i dał obietnicę, że za rok będą mieli syna. Posłał swoich posłańców, trzech mężów byli posłani do Abrahama. I to była ta radosna, taka pozytywna, fajna dla Abrahama, zresztą dla ludzkości, wieść, obietnica, że narodzi się Izak. Za rok narodzi się Izak. Oni oczywiście temu nie chcieli uwierzyć, a zwłaszcza Sara, ale tak zaiste stało się. I kochani, w tym momencie takiej radosnej wieści, kiedy Bóg oznajmia Abrahamowi to, co stanie się, nagle czytamy o takiej pewnej refleksji. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział. I czytamy tak tam. A Pan mówił, czy ja mam zataić przed Abrahamem to, co ja zamierzam uczynić? Pan Bóg Wszechmogący, Abraham, Boży sługa, który uwierzył w Pana Boga, i niesamowita dla mnie refleksja. A Pan mówi, Pan dzieli się tym przeżyciem, tym swoim spostrzeżeniem, taką głęboką refleksją, czy ja mam przed Abrahamem, moim sługą, czy ja mam zataić to, co ja zamierzam zrobić? Przecież z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki, potężny naród, bo ja go wybrałem. I tą swoją refleksję Pan Bóg kieruje do Abrahama i mówi, potem rzekł Pan Bóg do Abrahama, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie, Gomorze, bo grzech ich jest bardzo ciężki. Wstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi ich krzyk, który doszedł do mnie, muszę to sprawdzić. Czy to jest rzeczywistością, czy to jest prawdą? I tym dzieli się Pan Bóg z Abrahamem. I ci mężowie, czytamy, już odeszli, a o Abrahamie czytamy, Abraham zaś nadal stał przed Panem. Myślę, że dla Abrahama był to wielki krzyk, wielki szok. On tam żył, on widział tych ludzi, w jakim stanie ich życie było, grzechu, nieprawości. Ale to, że Pan Bóg mówi do niego, rozmawia mu, Pan Bóg mu przedstawia tą rzeczywistość, dla niego musiało być to coś tragicznego, coś niesamowitego. Pan Bóg ingeruje, Pan Bóg zaingerował. I on stoi przed Bogiem, stoi przed Panem, nie wiem jak długo, jaki to był czas, i nagle odważył się rozmawiać z Panem Bogiem. Zaczął negocjować. Zbliżywszy się, Abraham rzekł i mówi, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego razem z bezbożnym? I Pan Bóg daje, pozwala, aby Abraham z nim rozmawiał, negocjował. Mówi, Panie Boże, jeżeli tam będzie 50 sprawiedliwych, to zniszczy wszystkich? Pan Bóg mówi, nie zniszczę. I te negocjacje, jak wiemy, doszło aż do 10. W końcu Abraham mówi, Panie, może tam znajdzie się 10. Czy ze względu na tych 10 zniszczysz? Pan mówi, nie zniszczę. A więc w tej całej rzeczywistości tego miasta, czy tych miast, nie było 10 sprawiedliwych. Nie było 10, na których Pan Bóg mógłby popatrzeć tak jak na Abrahama. Po prostu nie było. A więc zniszczenie Sodomy i Gomory dokonało się, bo tak powiedział Pan, nie dlatego, że Pan Bóg chciał się pomścić, wywrzeć jakąś zemstę. Po prostu tam nie było ludzi sprawiedliwych. Mało to. Teraz, kiedy żyjemy w tych czasach, kiedy uczynili pewne, nie wiem, jakieś czy wykopaliska, czy okazało się, że to miasto, czy te miasta były tak zarażone chorobą, czy chorobami, że one po ludzku nie były możliwe do odrestaurowania. Tak wielkie było to zniszczenie, tak wielki był to grzech. I popatrzcie się, kochani, Pan Bóg o tym, co ma nastąpić, coś strasznego dla ludzkości, ale też i dla Pana Boga, bo przecież Pan Bóg tych ludzi ukształtował, uczynił, a jednak oni wybrali drogę od Boga. I Pan Bóg zaingerował. Ale czytamy, że właśnie ze względu na Abrahama, tam był ktoś, to był jego bratanek, Lot. On tam mieszkał. Kiedyś czytamy, że rozdzielił się Abraham z Lotem, bo tak im Pan Bóg błogosławił. Te pastwiska już nie były wystarczające dla nich. Tyle mieli trzody, jeden i drugi. I Lot popatrzył, Abraham mówi, bierz, którą, gdzie chcesz tam iść, a ja idę w drugą stronę. A jest napisane, ten popatrzył, bujne łąki, pola, to wszystko i szedł w tym kierunku. Ale to była droga w kierunku Sodomy i Gomory. I Lot tam zamieszkał, on się tam dobrze czuł. Ba, czytamy, że w bramie był tak szanowany, w pewnym sensie, że w bramie zasiadał, o jego zdanie się pytali. Dobrze mu tam było i oczywiście tam mieszkał, miał żonę, synów. I w pewnym momencie ze względu na Abrahama Pan Bóg mówi do tego Lota, wynić stąd, posyła aniołów, wynijcie, to wszystko będzie zniszczone, to wszystko będzie spalone, zburzone. Ale im tam dobrze było. Oni się tam bardzo dobrze czuli. Mężowie ci rzekli do Lota, kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów, córki, wszystko to, co ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca, zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. I w tym przypadku Lot uwierzył w to poselstwo. Lot uwierzył temu słowu. Jest napisane, wtedy Lot powiedział swoim zięciom, żona, córki, byli obok niego, ale mówi do swoich zięciów, wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. A zięciowie czytamy co? Ale zięciom wydawało się, że on żartuje. Że to są żarty, że teściu sobie po prostu stroi żarty z nas. Tak się tutaj dobrze ustawiliśmy i co? I mamy to pozostawić, mamy to opuścić, tak? Wydawało się zięciom, że Lot teściu żartuje. Wzeszła zorza, przynaglali aniołowie, mówią, wstań, weź żonę swoją, dwie córki, które się tu znajdują i tu już nie ma mowy o zięciach. Weź żonę, weź dwie córki, ratuj się, bo chodzi o życie twoje, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się. Była to dosyć daleka droga i Lot mówi, nie zdążymy uciec, zbiec. Tam niedaleko jest takie miasto Soar. To tam chcemy się schronić. I Pan mówi, i nawet na to przystanę. Biegnijcie tam, idźcie szybko tam, gdyż to miejsce, to miasto Soar ochronię, osłonię. I tak się stało. W momencie, kiedy tam weszli, kiedy ich nogi stanęły w tym mieście, jest napisane, wzeszło słońce nad ziemią, wtedy Pan spuścił na Sodomę Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba i zniszczył owe miasta, cały okrąg, wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Wszystko zostało zniszczone. Ale było jeszcze jedno niesamowite wydarzenie. Pan powiedział, ratuj się, bo chodzi o twoje życie i nie oglądaj się wstecz. Nie wolno ci patrzeć na to, z czego cię wyprowadzam. Ratuj się i nie oglądaj się. A ciekawska żona Lota, gdzieś tam, już może u wrót tego miasta, nie wiemy, już gdzieś tam obejrzała się i taką już pozostała. Obróciła się w słup. solny. Kochani, była nieposłuszna i obejrzała się. A jak dziś jest? Możemy sobie zadać pytanie. Kiedy patrzymy na Morze Martwe, kiedyś to było za czasów Lota urodzajne, wszystko urodzajne, a teraz totalnie martwe. Nie ma żadnego życia. Bóg Święty jest wierny swojemu Słowu. A to Słowo jest natchnione właśnie przez Boga. Po co? Potrzebne dla mnie, potrzebne dla nas. Do nauki. Czytając Boże Słowo, my się uczymy. Wychowujemy się. To Boże Słowo jest potrzebne do wykrywania błędów w moim życiu, w naszym życiu. To Boże Słowo mi pokaże, czy dobrze, sprawiedliwie postępuję, czy idę w kierunku Pana Boga, czy idę od. To Boże Słowo pokaże mi, kiedy je czytam, kiedy je wypełniam. Bóg Święty, wierny swojemu Słowu i tej Bożej woli, Bożemu nakazowi, należy się podporządkować. Musimy się podporządkować. I to nie troszeczkę. Żona Lota, owszem, posłuchała słów swojego męża. Zabrała się, szli razem. No co takiego niewielkiego można by powiedzieć, prawda? Idzie i tylko popatrzyła się. Podporządkować i, kochani, i bardzo poważnie traktować Boże Słowo. Nie wybiórczo, ale całe Pismo Święte poważnie, bardzo poważnie traktować. I dlatego, że Bóg wspomniał na Abrahama, ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył właśnie te miasta. Kilka kartek wstecz. Na przestrzeni lat, wieków, nie wiemy jaki to jest okres. Tutaj był okres, czas, świadectwo zniszczenia Sodomy i Gomory. Ale wcześniej potop. I chcielibyśmy też popatrzeć na to wydarzenie. I tutaj czytamy Boże Słowo, świadectwo Bożego Słowa. Wiecie, dla mnie to jest niesamowite, ten, który jest niezmierzony, niezbadany, niezgłębiony, Pan Bóg Wszechmogący, że Pan Bóg objawia siebie, że Pan Bóg, no tak jak właśnie przyszedł do Abrahama, czy ja mam zataić przed Abrahamem to, co ja mam zamiar uczynić? No dla mnie, kochani, to jest coś niesamowite. Coś niesamowite. Oczywiście nie do wszystkich, ale do Abrahama, tego, który uwierzył, temu, który zaufał Panu Bogu, tego, który swój wzrok skierował na Pana Boga. Znamy tę sytuację. Tak bardzo był posłuszny. Nawet kiedy Pan Bóg mówi swego Syna jedynego, ukochanego, umiłowanego, tego, którego miłujesz, złożysz go w ofierze. O, jak bardzo musiało boleć Abrahama to ojcowskie serce. Ale Pan nakazał i szedł z wiarą, głęboką wiarą. I Pan jak bardzo wynagrodził tę wiarę. I tutaj czas potopu. Czas, kiedy nieco wcześniej czytamy, Pan Bóg to, co wszystko stworzył, uczynił, powiedział Pan Bóg, było to wszystko bardzo dobre. I nagle czytamy o zepsuciu się rodzaju ludzkiego. Czytamy, gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział. Gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli oraz jego dążenia, pragnienia, jego serca są ustawicznie złe. Pan wszystko zna każdą myśl, wszystko widzi i Pan Bóg ocenia życie korony swojego stworzenia, to jest wszystko złe. Dążenia, pragnienia są grzeszne, są ustawicznie złe, cały czas złe. I Pan Bóg obnaża siebie i mówi, kochani, czy Pan Bóg kiedykolwiek coś żałował? No możemy powiedzieć, nie, nigdy, prawda? Ale tu jest. To jest bardzo wyraźnie napisane. Żałował Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi. Bolał nad tym w swoim sercu. To nie tylko był taki żal, wiecie, no popatrzył, no nie kochają mnie, no jak mi to smutno. Bolał w swoim sercu. Słuchajcie, to jest największy ból, największe, co może właśnie człowieka spotkać, to Pan Bóg to przeżywał. Bolał w swoim sercu. Patrzył na koronę swojego stworzenia, a oni z dala od posłuszeństwa, od patrzenia, od z dala swoimi drogami, swoimi ścieżkami i ustawicznie wszystko źle, wszystko źle. Żałował Pan i postanowił, rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, ptaki, to wszystko, co uczyniłem. I kochani, nie wiemy, jak wielki, ilu wtedy było tam, jaka to była ludzkość, ile liczebnie ich było. Ale to, co jest takie wspaniałe i cudowne, że w pośród tych wielu mnóstwa był jeden. Jeden, który znalazł łaskę w oczach Pana. Kochani, cóż takiego, czym sobie Noe zasłużył, że on znalazł łaskę w oczach Pana Boga? Czy Pan Bóg jest niesprawiedliwy, że tylko jego sobie takiego zachował, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana Boga? Nie. Albowiem dalej czytamy Boże Słowo. Noe był mężem sprawiedliwym. I teraz, kochani, wyobraźmy sobie nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. I teraz wyobraźmy sobie orzeczenie, stwierdzenie Pana Boga. Wszystko złe. Każdy człowiek ustawicznie zły. Myśli, pragnienia, życie, chodzenie, zachowanie się. Wszystko złe, ustawicznie złe. Jak możliwe jest, że Noe ostał się jako jedyny, że Pan Bóg nie włożył go w tą rzeczywistość tych wszystkich ludzi. Że Pan Bóg, mówi, znalazł łaskę w moich oczach. Łaskę nie do zniszczenia, bo wyrok Pana Boga był zniszczę. Ale ta łaska, że go zachowam. On jedyny. Bardzo często mówimy, żyjemy w takich czasach, w takich sytuacjach, tak trudno. Nie, w wielu wypadkach już mówimy, no nie daje rady. Ale teraz popatrzmy na Noego. Na Noego. On jedyny. Oczywiście ożenił się. Pan Bóg dał mu żonę. Ale ja całe to jestestwo, całe to błogosławieństwo widzę w tym, co tu jest napisane. Noe chodził z Bogiem. Wiecie, jak on musiał być pogardzany? Inni grzeszyli, inni szli swoimi drogami, a Noe szedł przeciwnie. Noe chodził z Panem Bogiem. Wiecie, jak on musiał być palcem pokazywany? Wiecie, jak on w tym społeczeństwie, jak on tam był, musiał być traktowany? On jeden przeciwko, a wszystko grzech w grzechu, nieprawości. On chodził z Bogiem. Codziennie, od rana do wieczora chodził z Panem Bogiem. Nie wiem, jak to fizycznie wyglądało, ale wierzę, bo tak jest napisane, Noe chodził z Bogiem. Dlatego Pan Bóg dał mu żonę, Pan Bóg dał mu trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. Ziemia, a cała ziemia skażona w oczach Boga była pełna nieprawości. A Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym. Nieskazitelnym, gdzie samo zło, sam grzech, same nieprawości. Kochani, za czasów Noego, za odstępstwo od Pana Boga, miał być sąd. Sąd poprzedzony czasem łaski. To był ten moment, kiedy Noe wydaje świadectwo. Ci ludzie musieli widzieć Noego, innego od innych. Ci ludzie musieli widzieć jego żonę i jego synów. Musieli to przecież widzieć. I nie zareagowali pozytywnie na zmianę swojego życia? No nie, no nie. I Pan Bóg również postanowił. Pan Bóg również postanowił, że uczyni sąd, ale nie dla wszystkich. I z kolei Pan Bóg mówi do Noego: Noe, ja właśnie to chodzenie z Panem Bogiem, to w dużej mierze była rozmowa Noego z Panem Bogiem. Nie wiem, czy oni się umawiali gdzieś, tak sobie jakoś staram, ale to był ten moment, Noe chodził z Panem Bogiem, przychodził gdzieś do Pana Boga, Pan Bóg tam wstępował, rozmawiali ze sobą i Pan Bóg mówi: słuchaj Noe, tak jak do Abrahama, zniszczę Sodomę i Gomorę, tak mówi do Noego, położę kres wszelkiemu ciału. Będzie wszystko zniszczone wraz z całą tą ziemią. Wszystko zostanie zniszczone. O, no Noe musiał też. Wszystko zniszczone, to ja też. Bo zanim Pan mu objawił ten plan. Ale zaraz, może szybko Pan powiedział, ale ty Noe, ty uczynisz coś. Zbudujesz i doskonale mu Pan podpowiada, co, jak to będzie wyglądało i to wszystko. Ty zbudujesz korab, arkę, bo ja z Tobą ustanowiłem przymierze. Tylko z Noem. Pan ustanowił przymierze i wejdziesz do arki. Ty, synowie Twoi, żona Twoja i żony Twoich synów. Bóg swego zdania nie zmienił. Rozpoczął się sąd, gdy czytamy, Noe był temu posłusznym, jego rodzina uwierzyli też w to, a inni pozostali nie. I w pewnym momencie Pan Bóg mówi tak: wejdź ty, wejdź do arki, ty cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. On jeden, jedyny, sprawiedliwy w całym tym pokoleniu, wejdź do arki. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. Wszedł z synami swymi, z żoną swoją, żonami synów swoich do arki, przed wodami potopu. I czytamy, i Bóg zamknął, Pan zamknął za nim drzwi. Dlaczego Pan zamknął? Ja myślę, że ten sprawiedliwy Noe zapewne wielu miał tam bliskich serdecznych w tym mnóstwie grzechu nieprawości. Może jakiś sąsiad, może jakiś przyjaciel. I może gdyby taka możliwość była, że to Noe zamykał te drzwi gdzieś tam od wewnątrz, to może w tym momencie, kiedy z góry, z dołu te wody zaczęły się pojawiać, może Noe uchyliłby te drzwi i chodź, uratuję cię. Ale czytamy, Pan zamknął za nim drzwi. Bóg zamknął drzwi. Kochani, gdy Boży Kościół się dopełni, Pan to również uczyni. Ta możliwość dla ludzkości, dla człowieka zakończy się. Kiedy ostatnia dusza, ostatnia osoba będzie zbawiona, kiedy zostaniemy pochwyceni, zabrani, to również ten czas możliwości skończy się. Kochani, co w tej rzeczywistości, kiedy to, co Noe mówił, bo najprawdopodobniej mówił, zwiastował o tym, co się stanie. Chociaż Słowo Boże było, z Tobą zawieram to przymierze, to ty i twoi najbliżsi będziecie uratowani. Ale przypuszczam, że Noe mówił o tym niebezpieczeństwie. Ostrzegał o tym niebezpieczeństwie, bo Pan Bóg tak powiedział. Co w takim momencie ci ludzie, kiedy to się już stało, jak oni się zachowują? Możemy sobie tylko to wyobrazić. Może ja sobie tak wyobrażam, kiedy te wody, tych wód już przybywało coraz więcej, może gdzieś tam brali jakieś drewna i na te drewna kładli się, żeby nie utonąć. Przypuszczam, że może kochająca matka, mająca swoje maleńkie dziecko, gdzieś wdrapywała się na drzewo i jeszcze gdzieś tam do góry podnosiła, bo może już przestanie padać, bo może przestanie. Ale i to nie pomagało. Ponad wszystko woda sięgała. Może ci ludzie byli tacy, którzy zaczęli, nie wiem, przeklinać na to wszystko, co się stało. Ale może byli tacy, co zaczęli sobie przypominać, tak, on nam o tym mówił, on nas ostrzegał, a myśmy, zięciowie Lota, wydawało im się, że teściu żartuje, że to, co ma się wydarzyć. Ale zapewne, może jeszcze ktoś miał taką refleksję, zdawali sobie sprawę strasznego, śmiertelnego niebezpieczeństwa. Panika, rozpacz, strasz. To ich wypełniało, to ich ogarniało. Albowiem wszystkiemu, co wtedy istniało, było, groziło zagłada. Kochani, zagłada. Ale tylko jedna rzeczywistość, jedna możliwość, która była ratunkiem, to była arka. To był ten korab, ta arka, którą Pan Bóg kazał Noemu zbudować. Gdy Noe chodził z Panem Bogiem, gdy Pan Bóg mu mówił, uczyń tak, zrób to. Inni może się śmiali, może mu tam pokazywali, że mu tam odbiło trochę. Buduje, deszczu nie ma, nic nie ma, a on buduje. I co się stało? Inni odrzucili świadectwo tej możliwości wejścia. Kochani, bo jeżeli zwierzęta nad gatunkiem zwierząt po jednej parze, jak wiemy, Pan Bóg zachował, było miejsce, to dla tych, którzy by uwierzyli czy upamiętali się, nie byłoby miejsca? Na pewno byłoby miejsce. A jednak, popatrzcie się, arka w tym czasie była jedyną możliwością ocalenia, a inni wiedzieli, widzieli, może słyszeli, ale niestety nie uwierzyli. Kochani, arka, która płynęła po tych falach, wszystko przestało istnieć. Pan Jezus Chrystus, nasz jedyny Zbawiciel i Odkupiciel, nie ma innego imienia. To Pan Jezus Chrystus przyszedł, Bóg Ojciec, posłał swojego Syna, abyśmy w Nim, w Panu Jezusie, znaleźli ratunek, ocalenie od tego, co tę ludzkość czeka. W Panu Jezusie, tylko w Panu Jezusie i nie ma innej możliwości. Tak jak wspomniałem, przedtem na pewno byli tacy, gdzieś jakieś kłody, nie wiem, coś tam brali, żeby zachować się na tym powierzchni. Nikt nie ocalał, nikt. I dziś nie ma żadnej innej możliwości, oprócz imienia Pana Jezusa. To tylko imię Pana Jezusa Chrystusa jest gwarancją, że w Nim jesteśmy wyratowani, w Nim jesteśmy skryci, w Nim jesteśmy odnalezieni, w Panu Jezusie Chrystusie. Nie ma innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawionymi. Pan Bóg nie pomylił się. Pan Bóg, czy rozumiemy, co kosztowało Ojca Pana Boga Wszechmogącego, kiedy posłał swojego Syna? Pan Bóg, który wiedział, że Pan Jezus będzie odrzuconym, będzie pogardzonym, będzie poniżony, Pan Bóg, Pan Jezus, który nie został zaakceptowany, On dobro czynił, błogosławił, a tylko zło go spotykało. Czy Pan Jezus nie wiedział, że Jego Syn będzie musiał ręce rozłożyć na krzyżu na Golgocie, będą śmiali się z Niego, będą kpili, będą pluli na Jego oblicze. Bóg, Ojciec o tym wszystkim wiedział. Ale tak bardzo ukochał ciebie, tak bardzo ukochał Noego. Noe chodził z Bogiem, tak bardzo ukochał Abrahama, Lota. Chociaż mieli upadki Lot czy Abraham, ale ukochał, chodził. I w Panu Jezusie Chrystusie jesteśmy wyratowani. Nic nie pomoże, nie ma żadnej innej możliwości, tylko skryci w Panu Jezusie Chrystusie. Jego śmierć, męczeńska, okrutna śmierć, jest wspaniałym zwycięstwem dla nas, dla ciebie i dla mnie. Dlatego Mateusz, w Mateusza jest napisane: pójdźcie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam odpocznienie dla waszych dusz. Nie ma innego imienia, nie ma innej możliwości. Dziś Pan Jezus zaprasza, przyjdźcie. Możemy uważać to za żart. Możemy z tych słów śmiać się. Możemy nie wierzyć. Ale rzeczywistość jest taka, jak było w dniach Sodomy i Gomory. Jak było za dni potopu, za dni, kiedy żył Noe. Pan Bóg wylał sąd, albowiem grzech do nieba sięgał. Pan Bóg zobaczył, Pan Bóg usłyszał i Pan Bóg stąpił. Nasze dzieci to jest przedmiot szczególnej troski, jak bardzo kochamy nasze dzieci. Kochani, co robił Noe, kiedy o tym się dowiedział? Bo to słowo było skierowane do Noego, nie do jego rodziny całej. Ale Pan Bóg powiedział mu, co Noe w tym momencie robił. Tak się zachowywał, tak głosił, tak składał świadectwo, tak te dzieci, żonę, synowe przekonywał, aby uwierzyły w to. No i co się stało? Efekt? Zostali uratowani. Wiecie, zapewne Noe jako człowiek przeżywał niesamowity ból, żal. Sąsiedzi, dobrzy ludzie niektórzy, w cudzysłowie mówię dobrze, albowiem Bóg mówi, że wszystko było zdeprawowane, złe, grzeszne. Patrzył na tych ludzi i nikt, i nikt, i nikt. Żona, synowie i synowe. Żal, smutek niesamowity. Później, kiedy już arka zaczęła się podnosić, z jednej strony wszyscy zostali, ale z drugiej strony patrzy na żonę, patrzy na dzieci, patrzy na synowe. Panie Boże, tak dziękuję Ci. Są ze mną, są razem ze mną, nie zostaną zniszczeni. Kochani, to jest świadectwo dla mnie. Kochani, to jest świadectwo dla każdego jednego z nas. Radość. Radość, najbliżsi zbawieni. Najbliżsi z Bogiem pojednani. A smutek, straszny smutek, jeżeli idą drogą na potępienie, na zatracenie. W ich życiu, tych naszych bliskich, musi wejść Pan Jezus Chrystus. W ich życie musi wejść Pan Jezus. Musi zamieszkać. Inaczej zostaną zatraceni na wieki wieczne. Jedyną drogą do Pana Boga, jedyną drogą do nieba jest Pan Jezus Chrystus. Nie ma innej możliwości. I kochani, właśnie to musi być dziś przez te przykłady. Pan Bóg mówi do tego zboru, mówi do ciebie, do mnie. To musi być przedmiotem twojej troski, modlitwy, bojaźni, błagania. Ja nie wiem, jaką postawę musimy zająć przed Najwyższym, przed Panem Bogiem, aby Pan Bóg zobaczył, usłyszał, mam syna niezbawionego, mam dzieci niezbawione, mam w rodzinie kogoś, kto nie jest zbawiony i jeżeli dziś Pan przyjdzie, nie będzie już zbawiony. Nie ma takiej możliwości. Czy to nas nie przeraża? Nie milczmy. Nie milczmy przed Bogiem.
Czyńmy postawę pokory, uniżoności. Boże, Panie, ja nie umiem, nie potrafię, ale błagam, ratuj, ratuj, tak jak mnie wyratowałeś. Ratuj, Panie. Wody potopu zwiastowały tym, którzy byli wtedy bogaci, no cóż pomoże człowiekowi, gdyby pozyskał świat cały, a na swojej duszy szkodę poniósł. Cóż pomoże? Nie wiem, czy złota mieli wtedy, nie wiem. Wszystko, wszystko. Cóż pomoże? Nic nie pomoże. A biednym? Biedni też tam na pewno wtedy byli. A dla biednych już jest za późno. Nie ma możliwości. Już jest za późno. Kochani, te wody potopu tak naprawdę pokazały podział, jaki istnieje w tym świecie. To są dwie kategorie ludzi, dwie możliwości i nie ma coś pośredniego. Ludzi pojednanych z Bogiem i uratowanych. Noe rozmawiał z Bogiem, chodził z Panem Bogiem, został uratowany i jego domownicy. I drugi, jakby można powiedzieć, wynikający z tego podziału, druga rzeczywistość to ludzi, którzy są niepojednani z Panem Bogiem i ci będą ukarani, zatraceni, jeżeli w czasie, kiedy żyją, nie zawezwą imienia Pana, jeżeli nie przyjdą pod krzyż, jeżeli się nie ukorzą, nie wyznają grzechów, będą zatraceni nie na jakiś czas, będą potępieni na zawsze, na wieki wieczne. Wiecie, w Ewangelii Łukasza czytamy, jak było za dni Noego, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. W okresie przed potopem ludzkość była ostrzegana, i to jest godne podkreślenia, była ostrzegana, wzywana do pokuty, upamiętania się, ale wody potopu rzeczywiście sprawiły, że nieposłuszeństwo zostało ukarane. Nasze czasy, w których my żyjemy, to są czasy takiej obojętności. Zięciom Lota zdawało, żartuje. Kochani, chyba nieraz spotkaliśmy się z osobą, której mówiliśmy, musisz się opamiętać, musisz pokutować, musisz pojednać się z Panem Jezusem Chrystusem. To albo nas zbywali, albo kiwali rękami, albo powiedzieli, nie, nas to nie interesuje, jestem młody, później jak jestem starszy, to już za późno, starych drzew się nie przesadza, jak się to mówi. Żyjemy w takich czasach tej obojętności. I dlatego, bracie kochany, siostro droga, jeżeli jesteś zbawiona, jakaż to łaska, że Pan cię odnalazł, że Pan dał ci tą łaskę, że zawołałeś do Niego, że jesteś dziś Bożym dzieckiem, że się nie obawiasz, nie lękasz. Jesteś Bożym dzieckiem. Pomimo obojętności, niepodporządkowania się Bożemu Słowu, braku miłości w tych właśnie czasach, w których my żyjemy. Zresztą jest napisane, u wielu miłość oziębnie. Oziębnie. Zaraz. Jak to? Po czym nas ludzie poznają, że jesteśmy chrześcijaninami, że jesteśmy innymi? Po miłości. Po miłości. Tak Pan mówi. To jest świadectwo. Po miłości nas poznają. A z drugiej strony to Boże Słowo mówi. Miłość wielu oziębnie, ostygnie. No czyż tak nie jest? Kochani, no jak to jest po prostu... Starsi, młodsi wobec starszych. Pamiętam doskonale, kiedy człowiek starszy, to mu się naprawdę szacun, taki mir, taka gloria należała mu się i my, młodzi, byliśmy tak wychowywani, a teraz wszystko równo, nie ma. Jeszcze dodatkowo to staruszek, śmieją się z niego, kiwają. Kochani, jaka jest relacja posłuszeństwo dzieci wobec rodziców? Czy nie zauważam, że jest odwrotność, to rodzice są posłuszni dzieciom, zaczynają być posłuszni dzieciom, no żeby czasem krzywda mu się nie stała, żeby czasem, nie wiem, no żeby to rodzice starsi zaczynają być posłuszni swoim dzieciom. A to jest wbrew Biblii. Dziecko musi szanować, rodzica kochać, miłować. Jaka jest w małżeństwach szacunek, wyrozumiałość? Po prostu tego brakuje. Najogólniej powiem, nie mówię, że wszędzie, ale ogólnie tego brakuje. Popatrzcie się, Pan Bóg zamknął drzwi warce, w którym wcześniej wszedł ten, który chodził z nim, rozmawiał z nim, Noe i jego rodzina. I później Pan Bóg zamknął, nie ma żadnej możliwości. Noe został i ci, którzy tam byli, uratowani. W Panu Jezusie zostaliśmy uratowani, bracie, siostro. Dlaczego nie dziękujemy Panu Jezusowi za zbawienie? Dlaczego z naszych ust nie wyrywa się z naszego serca uwielbienie, dziękuję? Panie, uratowałeś mnie, chociaż niczym sobie na to nie zasłużyłem. Ty mnie uratowałeś. Kochani, gdybyśmy o nic więcej się nie modlili, że święty, że wszechmogący, że sprawiedliwy, że Pan Bóg jest Bogiem prawdy. Panie Jezu, Panie Boże, dałeś Pana Jezusa, który mnie wyratował. To jest najgłębsza, najcudowniejsza modlitwa do Pana Boga, Ojca Niebieskiego. Ojcze, dałeś mi syna, chociaż wiedziałeś, co z nim uczynią. Uratowani w Panu Jezusie Chrystusie. A ci, którzy nie weszli, zginęli. Wtedy zginęli tam po prostu to życie. Ale dziś jest o wiele więcej. Dziś Pan Jezus Chrystus mówi: daj mi swoje serce. Otwórz swoje serce, bo ja chcę wnieść. Ja chcę poprowadzić cię drogą życia wiecznego. Wyrwać z potępienia. Dlaczego oni zostali uratowani? Odpowiedź jest jasna. Bo znaleźli się w arce. Prawda? Nie ma innego wytłumaczenia. Dlatego zostali uratowani, bo znaleźli się w arce w momencie, kiedy wszystko inne zostało zalane, zniszczone. Ale wcześniej Noe i jego uwierzyli w to, co Pan Bóg powiedział, w te słowa. A więc nie bagatelizujmy słów Pana Boga. Jeżeli czytamy Boże Słowo i Pan Bóg mówi przez to Słowo, to uwierzmy w to Słowo takie, jakie ono jest. Nie starajmy się wytłumaczyć inne czasy, inna rzeczywistość. Dla nas ludzi są to inne czasy, inna rzeczywistość. Ale to Boże Słowo się nie zmienia. Tak jak sobie na samym początku powiedzieliśmy, to Pismo Święte, Boże Słowo potrzebne jest dla każdego z nas. Jak myślicie, ten budynek, w którym dobrze jest nam, to miejsce, szyld na tym budynku, KECH, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, pomoże nam to coś? Totalnie nic. Totalnie nic nam nie pomoże, gdy nie uwierzymy w Słowo Boże, które tu jest zwiastowane. Tak, to miejsce jest bardzo potrzebne. Ten szyld jest informacją, że tu możemy przyjść i posłuchać Bożego Słowa. Posłuchać, co Pan Bóg mówi do zboru, mówi do tych, którzy tutaj przyjdą. Ale gdy nie uwierzymy, ale gdy się nie upamiętamy, nie uniżymy, ukorzymy przed Panem Jezusem Chrystusem, gdy nie będziemy pokutować swoich grzechów, gdy nie wyznamy swoich grzechów, gdy nie poprosimy Pana Jezusa o łaskę zbawienia, o obmycie Jego świętą, drogocenną krwią, nic nam to nie pomoże. Ten zbór, żaden zbór powstający w Katowicach zbór, żadna denominacja, żaden kościół nic nam nie pomoże. Dlatego Bóg posłał Pana Jezusa. Bo tylko w Panu Jezusie Chrystusie mamy tę możliwość rozmawiać z Panem Bogiem, chodzić z Panem Bogiem. Kto nas do Ojca Niebiańskiego przyprowadził? Pan Jezus Chrystus. Czy Czy Maria nas przyprowadziła? Przepraszam, ja nigdy tego, nie wiem dlaczego to powiedziałem. Czy Maria nas przyprowadziła? Przenigdy, przenigdy. Pan Jezus Chrystus, ten poprowadził drogą do Ojca, kiedy siebie zapłacił cenę, najwyższą cenę. Ja się cieszę, że mamy ten budynek, że jest ten szyld, bo tu Boże Słowo jest zwiastowane, bo tu mogę słuchać Pana Boga, bo tu Pan Bóg mówi do mnie, pociesza mnie, posila mnie. Przyjście Pana Jezusa jest bardzo bliskie. Kochani, nie bagatelizujmy. A to jeszcze. Nie bagatelizujmy. Przyjście Pana Jezusa jest bardzo bliskie. Jak było za dni Noego, tak będzie, tak jest. Wiecie, w przypadku Noego tam było zwiastowane i później 40 dni był deszcz padał. Upusty nieba się otworzyły i otchłanie, a więc z góry i z dołu ten deszcz. Ale w przypadku Pana Jezusa jest napisane, będzie jak błyskawica. Pojawi się nagle, jego nogi staną na Górze Oliwnej. Tak jest napisane, przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Przyjdzie, zabierze do siebie tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Ten zbór też, tych, nie wszystkich, tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, wyznali Go Panem, przyjęli Go jako swojego osobistego Zbawiciela i rozpoczęli z Nim życie, wędrówkę. Wcale niełatwo, to nie jest droga różami usłana. Ileż jest takich różnych sytuacji, ale Pan Jezus powie, ja Cię poprowadzę, ja Cię podniosę, ja Cię pocieszę, ja Cię obdaruję, ja Cię po prostu nie pozostawię. Tak mówi Pan. Oto jestem. I to są ci, którzy czuwają. To, co dziś potrzebne jest dla zboru, dla Kościoła, dla mnie, dla ciebie, dla nas, czuwać. Bo on zły chodzi jak lew ryczący, aby tylko zwieść, aby tylko nie zawsze kogoś z zewnątrz posyła, aby odwieść, aby zwieść. A Pan mówi, czuwajcie. Kochani, dziś jest czas łaski. Bóg przed sądem nas ostrzega. Tu nie chodzi o takie zwykłe słuchanie, ale posłuszeństwo w tym słuchaniu. Dziś słyszeliśmy Boże Słowo. Ja słyszałem, my słyszeliśmy. Chodzi o to, abyśmy wysłuchając tego słowa, z tym coś uczynili. W Panu Jezusie jest ratunek. Skoro Bóg Ojciec dziś pokazuje, Pan Bóg pokazuje tobie, nie musisz zginąć, nie musisz być potępiony czy potępiona, możesz być zbawiona, wyratowana. Nie skorzysta z tego? Ale to jak zięciowie, też już żartuje. On zawsze tak lubił sobie pożartować. Nie, Pan Bóg nigdy nie żartował. Jeżeli widział, potrzebowaliśmy zbawienia, posłał Pana Jezusa. Jeżeli widział, ziemia jest tak totalnie skażona, postanowił zniszczyć, ale zachował sprawiedliwych. Nie było 10 sprawiedliwych w tych miastach? No tragedia. Tragedia. Ale taki był stan, niestety. I dziś jest zgłoszone to słowo ostrzeżenie. Bóg wskazuje ci drogę ratunku. Tą drogą ratunku jest nasz kochany Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. Po co są te przykłady? Po co to Boże Słowo? Już sobie po części daliśmy odpowiedź. Uczymy się. Bóg nas w ten sposób wychowuje. Ale też apostoł Paweł ostrzega nas, 2 Tymoteusza, 3 rozdział 5 wiersz, ostrzega nas, abyśmy nie przybierali pozoru pobożności. Aby ktoś nas, o jaki on rzeczywiście jest, natomiast ta rzeczywistość jest totalnie niepodobająca się Panu Bogu. To Boże Słowo nas odkryje, otworzy, pokaże nam i Pan się brzydzi pozorem pobożności. Kocha bojaźliwych, tych, którzy czynią świętość, tych, którzy czynią pobożność, ale nie pozór, bo to są dwie różne rzeczy. To dlatego mamy te przykłady, to Boże Słowo, bo to w tym utwierdzamy się, co Pan Bóg mówi, również 2 Tymoteusza 3,17, człowiek Boży, a więc ty, droga siostro i bracie, masz być doskonałym, przygotowanym do dobrego. My mamy tak, mamy czynić uczynki, mamy trwać w tym, co jest dobre, ale to w tym nas Pan przygotowuje właśnie przez swoje święte słowo. I jeszcze jedna bardzo istotna, bardzo ważna rzecz. Po co są te przykłady? Czy Pan Bóg straszy? Kiedyś ktoś mi tak odpowiedział, dał odpowiedź na takie pytanie, że no, co wy to robicie, bo ludzi straszycie piekłem. Tak mi ktoś w ten sposób powiedział. A ja powiedziałem tylko tyle. A czytasz Biblię, Pismo Święte? Oczywiście, że czytam. No i co, ani raz nie wyczytałeś tam na temat piekła? Czy Pan Jezus Chrystus zakamuflował, zakrył to? Czy wprost, otwarcie o tym mówi? Nie, my nie straszymy piekłem, absolutnie. Nie, ale Boże Słowo o tym mówi. A więc mamy święte Boże Słowo, bo Pan Bóg ma pragnienie i my mamy ten obowiązek i pragnienie, aby ludzi ostrzegać i odwieść od tej drogi, która nie jest drogą chodzenia z Jezusem, ratunku, wyratowania w Panu Jezusie Chrystusie, a że jest to droga, którą bardzo często jako ludzie wybieramy. I nam się wydaje, to jest to. Jak myślicie, czy Saul w swej gorliwości, nie Paweł, ale Saul w swojej gorliwości, jest napisane, że on przewyższał wszystkich swoich rówieśników. Tak gorliwym był. I nagle u wrót Damaszku słyszy głos z nieba: Saulu, Saulu, dlaczego ty mnie prześladujesz? No to go zbiło z nóg. Ja? Całe życie, gorliwość, wszystko? Ale to nie była ta gorliwość. Panu Bogu nie o taką gorliwość chodziło. Ale kiedy przemienił Saula w Pawła, o tak, on swoje życie wtedy ofiarował zupełnie, całkowicie. Panie, jestem Twój. Ja już nie żyję. Jezus Chrystus jest we mnie. Żyję z Jezusem Chrystusem. I bracie, siostro, po to mamy te przykłady. I nie myślmy, że wiem, że są byli tacy ludzie, którzy, Kosidowski na przykład, Zenon Kosidowski, starał się wszystko udowadniać tym swoim umysłem, że to, co w Biblii jest napisane, że to nieprawda. Na przykład, bo mam tę książkę, czytałem, na przykład zburzenie murów Jerycha, to dlatego Izraelici chodzili przez 7 dni, nie, że Pan Bóg im kazał, ale oni, tacy cwani, wykopywali tam, drążyli tunele i tam później podkładali jakieś tam drewna, żeby to się nie zawaliło w tym czasie i później dopiero oni to podpalili i w ten sposób to się stało. No, człowiek tak stara sobie to, wiecie, wytłumaczyć Pismo Święte, ale ono jest bardzo wyraźne. Boże Słowo jest, ono jest żywe, ono jest skuteczne. Tak jak było za dni Noego, kochani, niech to będzie ostrzeżeniem dla każdego z nas, szczególnie zaś dla tych, którzy jeszcze z Bogiem, z Panem nie są pojednani. Wiedzmy to, że ofiara Pana Jezusa nie była daremna, ona jest wystarczająca. Ta jedyna ofiara Pana Jezusa. On siebie ofiarował dla zbawienia wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Umarł za wszystkich ludzi, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał zbawienie i miał żywot wieczny. Kochani, Pan chce ciebie oszczędzić. Tak było słowo skierowane. Pan chce ciebie do Lota. Pan chce ciebie oszczędzić. A Pan Jezus Chrystus po to cierpiał. 1 Piotra 3,18. Ostatnio to na ten temat we środę mówiliśmy. Pan Jezus Chrystus po to cierpiał, aby nas przyprowadzić do swojego Ojca w niebie. Po to cierpiał. Cierpiał strasznie. Cierpiał okrutnie, bo tak bardzo ciebie kochał. On ciebie widział, on ciebie widzi. I dlatego umarł za ciebie na krzyżu na Golgocie. Co zrobisz z Jezusem Chrystusem? Dziś, teraz, nie jutro, ale dziś, teraz, co zrobisz z moim synem, mówi Bóg Ojciec? Co z nim zrobisz? uwierzysz, schronisz się w Nim i doznasz błogosławieństwa, uwolnienia, oczyszczenia, wyratowania, albo pogardzisz Nim. Nie ma trzeciej drogi, trzeciej możliwości. Albo jesteśmy w Panu Jezusie Chrystusie i drogą życia wiecznego prowadzeni, albo jesteśmy odrzuceni na zawsze, na wieki wieczne. Niech Pan Bóg nas zachowa. Niech Pan Bóg nas pobłogosławi. Niech Pan wzmocni naszą wiarę tych, którzy jesteśmy, abyśmy czuwali, abyśmy w tym Bożym Słowie Świętym się chcieli przejrzeć, jak w zwierciadle. Panie, jeżeli pokazujesz, dziękuję Ci, że mi pokazujesz, bo mnie wychowujesz, bo mnie kochasz. Natomiast ci, którzy z Panem są niepojednani, nie odstawiajmy to, nie pozostawiajmy to na jutro, na później. Dziś jest czas łaski. To Pan mówi. To nie są słowa nasze, moje. Pan mówi, dziś jest ten czas łaski. A jak się pojednać z Panem? Po prostu zawołać. W modlitwie zawołać do tego, który dziś tu jest, który przyszedł i który Ciebie kocha i który umarł za Ciebie. Czy zawezwiesz Jego imienia? Będziesz wyratowany jak Noe, chociaż wszyscy inni byli zniszczeni, zatraceni? Niech Pan da Ci tę łaskę. Niech Pan Cię pobłogosławi. Amen.